Słuchając duszy.
Renata Kuśmider.
Ania Haas.
Spotykamy się tutaj w przypomnieniu, że jesteś nieograniczoną istotą, utkaną ze światła i z miłości i masz nieograniczone możliwości. Pamiętaj. Słuchając duszy. Dzień dobry, Aniu.
Cześć, Reniu.
Witam Cię serdecznie i witamy bardzo radośnie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj będziemy mówić o emocjach, prawda?
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiały na temat emocji. Przede wszystkim skąd biorą się emocje i również na temat hierarchii emocji
Davida Hawkinsa.
Zaczynamy.
Słuchajcie, zaczynamy. Taką hierarchię emocji, taką skalę, można to nazwać skalą, zrobił David Hawkins, który był i filozofem, i psychiatrą. I on opracował teorię emocjonalnej hierarchii, która opisuje różne poziomy naszych emocji. Ta skala reprezentuje emocje od najniższych do najwyższych, w naszym ludzkim świecie bardzo często nazywanych negatywnych do pozytywnych. Ale my już wiemy, a ci, którzy nie wiedzą, to chcemy powiedzieć, nie ma negatywnych emocji. Wszystkie są potrzebne, wszystkie odgrywają bardzo ważną rolę. Są te niżej wibrujące, które za długo przetrzymane w ciele mogą powodować uboczne skutki, ale o tym powiemy później. Mhm. Czy chciałabyś coś dodać, Aniu?
Myślę, że fajne jest to wprowadzenie i może możemy porozmawiać na temat tego, że każda emocja ma swoją wibrację, a ta wibracja oddziałuje na nas, na nasz organizm ze względu na to, że jest nośnikiem informacji, jest nośnikiem tej energii, a my jesteśmy tak jakby wysłannikami tej energii, ale też
odbiorcami
tej samej energii.
Tak. Ponieważ jest to informacja, więc w związku z tym, co powiedziałaś, dobrze jest, odczuwając emocje, zadawać sobie pytanie, jaką informację mi niesiesz, tak. Co do mnie mówisz, co chcesz mi przekazać. Tak. Bardzo często wychodzimy z pytaniem dlaczego. Czy jest to złe pytanie? Nie ma złych pytań, niektórzy mawiają, ale jest to pytanie, które nie da nam odpowiedzi. To pytanie bardzo często daje nas do takiego poziomu osoby poszkodowanej, ofiary, tak, można ofiary. Nawet powiedzieć, prawda? Osoby poszkodowanej, dlaczego mi się to przytrafia. W momencie, kiedy pytamy się siebie, jaką informację niesie, to na przykład złość bardzo często mówi nam o stawianiu granic, o bezsilności, a więc kiedy zauważymy, czemu ona służy, możemy ją wymienić na inne zachowanie. Więc właśnie jako te nośniki informacji bardzo dobrze jest pamiętać. Zadajemy pytania, żeby te emocje niżej wibrujące uwalniać, uzdrawiać. Pytania, które dadzą nam odpowiedź, po co one przyszły, czemu one służą.
Ja też lubię zadawać pytania, jak ja się czuję poprzez tą emocję. W jaki sposób ja się czuję. Kiedy czuję strach, kiedy zadaję sobie pytanie, w jaki sposób ten strach powoduje, że ja się czuję. I często czuję wewnątrz siebie jakąś niemoc, blokadę, brak możliwości działania. I właśnie te niższe emocje, one powodują takie uczucie limitacji,
zastój,
niemocy. A te wyższe, zaczynając od poziomu odwagi, może zaczniemy właśnie mówić na temat poziomu odwagi i wyżej, one powodują, że mamy coraz więcej tych możliwości, że szukamy już nie tylko tego, żeby wziąć i kogoś innego dać jako odpowiedzialną osobę za to,
żeby obwinić,
ale szukamy naszych własnych możliwości,
umiejętności, talentów, prawda?
Wewnątrz siebie.
Tak. I to jest piękne, czyli to, co powiedziałaś, tak podsumowując, emocje mają ogromny wpływ na nasze myślenie, zachowanie, na podejmowanie decyzji. Tak. Bo jak jesteśmy w strachu, to nas to powstrzymuje. Strach to jest wycofanie. Prawda?
Paraliż,
tam jest lęk, niepokój, paraliż. Czyli jak wchodzimy na poziom odwagi, czyli nam się chce, bo czujemy, że mamy siłę, że mamy moc. Czyli zobaczcie, te emocje decydują o naszym życiu. A my decydujemy o emocjach, ale mamy moc, nie?
Tak. Pamiętam, w szkole uczyłam się różnych technik I jedną z takich technik jest to, że osoba, która jest właśnie w takiej niemocy, chciałaby najbardziej odpocząć. Chciałaby zostawić to wszystko, żeby odpocząć. Ale jest taka wielka, gruba blokada pomiędzy tym, że my chcemy odpocząć, bo nie tędy jest droga. My musimy znaleźć na tyle takiej energii wewnętrznej, aby móc tak jakby
przejść
z tej właśnie niemocy do naszej własnej odwagi.
Czyli mówiąc o strachu, boję się, ale idę i robię.
I robię.
Znajduję sytuację, możliwość, strach ma duże oczy. Tak. A ja znowuż popatrz, też byłam kiedyś na jednym z kursów koherencji ciała z umysłem i tam był taki przykład podany, żeby zrobić sobie ćwiczenie, jak się czegoś boisz. Siedzisz, powiedzmy tak, jak my siedzimy sobie tutaj na wygodnych fotelach i czujesz ten strach przed podjęciem jakiejś decyzji, i znajdujesz wszystkie powody, żeby tego nie robić. I masz przed sobą drzwi. I masz otworzyć te drzwi. Najdłuższa droga, żeby właśnie ten strach pokonać, żeby go oswoić, jest właśnie od wstania z tego fotela do tych drzwi. Bo wiecie, co się dzieje, jak się otwiera te drzwi? Tam nikogo ani nic nie ma.
Dokładnie.
Bo strach jest iluzją. Teraz też jest chyba ważne, żeby odróżnić ten strach prawdziwy od iluzorycznego. Czyli prawdziwy to jest ten, kiedy, ja taki przykład najczęściej podaję, kiedy jesteśmy gdzieś na skraju jakiejś skały, jest przepaść i może mamy przeskoczyć na drugą stronę albo przedostać się gdzieś, więc te skały kruszą się nam pod stopami, więc wtedy mamy możliwość odczuwania tego strachu, który rzeczywiście dodaje nam adrenaliny i który mówi nam uważaj, bądź ostrożna, daj sobie radę, ale idź do przodu. Ale jest też lęk i niepokój, który jest iluzją umysłu, że jesteśmy w tym bezpiecznym miejscu, myśląc o właśnie o jakichś przedsięwzięciach, decyzjach, o jakichś swoich planach czy marzeniach, sami siebie bojkotujemy, wprowadzając się w tą iluzję lęku i niepokoju, tego, że nie damy sobie rady i bardzo często rezygnacji z tych planów, prawda?
Ty mówisz też o właśnie swoim takim sabotażu. Sabotujemy się po prostu.
Tak.
Wiesz, przypomniało mi się takie zdarzenie, bardzo często wiedząc o tym, jak bardzo lubię pływać, boję się wejść do wody, dlatego, że jest ta woda zimna. I im bardziej stoję i czekam, to tym bardziej ta woda jest zimna.
I tym ciężej podjąć tą decyzję, żeby jednak się zdecydować.
A kiedy ty po prostu tak na raz wejdziesz i zanurzysz się, nie ma już tej możliwości, nie ma już tego czasu. Ta przestrzeń pomiędzy podejmowaniem decyzji a zrobieniem jest tak skrócona, że nasz umysł nie zdąży zacząć bawić się tym,
bojkotować tego pomysłu.
Tak.
Czyli tak, osoby działające z tych niższych poziomów emocji mogą albo odraczać podejmowanie decyzji, albo działać zbyt impulsywnie, bo zobacz, w złości na przykład mówimy to słowo za dużo, albo ten gest za dużo, albo napiszemy coś za szybko, nie myśląc, a nie czując, nie zdając sobie sprawy, nie wkładając się w sytuację tej drugiej osoby, czy to jest słuszne. Także niższe poziomy emocji powodują, że działamy impulsywnie, bazując właśnie na lęku czy gniewie, a podczas gdy działając z tych wyższych poziomów, podejmujemy decyzje bardziej świadome, oparte na miłości. I spokoju.
Jak również pokazują, zamiast tej kodependencji, czyli zamiast
uzależnienia
od kogoś innego i obwiniania kogoś innego za swoje własne wydarzenia w swoim życiu, my w tych właśnie wyższych emocjach bierzemy na siebie coraz większą odpowiedzialność.
Tak.
I to jest takie piękne w
życiu. To jest piękne, bo wtedy jak my nie przekierowujemy odpowiedzialności za to, co nam się przydarza, co się dzieje w naszym życiu, jak my się czujemy na kogoś, tylko bierzemy tą odpowiedzialność na siebie, to wtedy jesteśmy właścicielami swojego życia. I wtedy wiemy, nie musimy czekać, aż ktoś coś zmieni, żeby nam było lepiej, tylko my jesteśmy tą osobą zmieniającą, czyli jesteśmy głównym bohaterem? Reżyserem, aktorem swojego życia. I to jest piękne. A teraz, Aniu, jeżeli chodzi o te emocje, skąd one się biorą, jak myślisz? Co je tworzy?
Myślę, że emocje są dane nam od naszego urodzenia. poprzez emocje my uczymy się na temat samych siebie, jak również na temat naszego własnego otoczenia.
Czyli emocje pomagają naszemu organizmowi przetrwać, podejmować decyzje, tak, prawda? Zauważać, co nam służy, co nam nie służy, też bardzo często. Tak. Mogą być mobilizujące albo demobilizujące, czyli mobilizujące to jest ta odwaga i wszystko powyżej odwagi, a takie zniechęcające to jest strach i wstyd na przykład, czy poczucie winy, prawda? Które my mamy wobec siebie albo innych osób. Czy jeżeli chodzi o emocje z punktu biologicznego, jak myślisz, jak nasz mózg może interpretować te emocje, kiedy one się nam przytrafiają albo kiedy je tworzymy z jakichś właśnie ważnych powodów?
W zależności od wartości i wibracji tej emocji, nasz mózg ma swoje własne organy, prawda? Mhm. Więc amygdala jest
ciało migdałowate
jest odpowiedzialne w naszym mózgu za przekazywanie informacji na temat strachu. I jeżeli my w naszym życiu codziennym dostarczamy bardzo dużo niepokojów i strachu w naszym życiu codziennym, to właśnie ciało wewnątrz naszego mózgu, ono powiększa się i automatycznie zaczyna wysyłać informacje do kolejnej części naszego mózgu, które wydaje hormony o niebezpieczeństwie, które i zagrożeniu. Więc jeżeli my zaczynamy po prostu być taką chodzącą bombą, która jest w tym właśnie strachu.
Bo to jest wtedy, chyba wchodzimy też w ten stan ucieczka, walka, prawda?
Tak.
Czyli w naszym mózgu to ciało migdałowate pokazuje i ma te neuroprzekaźniki i hormony, jak adrenalina i kortyzol, który jest podwyższony i wtedy on wpływa na nasze te odczucia emocjonalne, które nas demobilizują, które nas zatrzymują, które nas wręcz paraliżują. Nasz mózg interpretuje różne sytuacje poprzez przetwarzanie informacji sensorycznych i przypisuje im znaczenia. Co pomaga na wywoływanie, jakby uaktywnianie różnych emocji, które są niezbędne, ale bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że wszystkie emocje są ważne, tak, natomiast te, które nisko wibrują, ja może tutaj wymienię te nisko wibrujące, według oczywiście Davida Hawkinsa i jego mapy świadomości, to są wstyd, wina, poczucie winy, apatia, żal, strach, pożądanie, złość, duma. Więc one wszystkie są ważne i niezbędne, ale przetrzymywane za długo w ciele powodują, że oddalamy uboczne dla naszego zdrowia, ale też powodują, a na pewno też nasze niższe samopoczucie, nie tak dobry kontakt z otoczeniem i naszymi bliskimi oraz to, że zaczynamy właśnie sabotować siebie samych i swoje marzenia, swoje decyzje, które mogłyby nas wynieść na lepszy poziom życia. Mhm. Prawda?
Chciałabym tyle rzeczy i innych informacji dodać, ale to jest końcówka naszego dzisiejszego podcastu.
Ale wrócimy do tematu. To będzie część pierwsza, ja myślę, prawda?
To jest część pierwsza, tak.
Bo więc tutaj jest więcej informacji, którymi chcemy się podzielić, żeby ta nasza świadomość wzrastała, że możemy z tymi emocjami pracować, możemy je oswajać, możemy je przepuszczać przez ciało i podzielimy się też techniką może w następnym odcinku, jak to robić.
W następnym odcinku właśnie porozmawiamy, w jaki sposób uczymy się naszych emocji i jaką rolę pełnią emocje w naszym życiu.
Super,
do usłyszenia. Zapraszamy serdecznie.
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo może jakieś przemyślenia, będziemy wdzięczne i bardzo radośnie podejdziemy do każdego komentarza i z radością odpowiemy, prawda? Także piszcie do nas, kochani.
I niech to będzie taka dyskusja nas wszystkich.
We wspólnym wzroście i zrozumieniu.
Super, do usłyszenia.
Do usłyszenia.